Szczęść Boże, drodzy słuchacze, witamy Was w koju gościnnym jeszcze przedwakacyjnym, a witają się z Wami
Kornelia Marczyk
i Krystian Zaborski. W dzisiejszej audycji postaramy się odkryć sens sakramentów świętych oraz porozmawiamy o ludziach wierzących, nie praktykujących. Czy istnieje w ogóle takie sformułowanie? I my, jak my, praktykujący, powinniśmy tego odnieść? Na takie i inne pytania postara się odpowiedzieć dzisiaj nam nasz gość, ksiądz Rafał. Witamy księdza serdecznie.
Niezawodny Rafał.
Witam.
Proszę księdza, to tak na początku mnie bardzo interesuje, jak ksiądz odkrył sobie w tą silną wiarę w Boga i czy od dzieciństwa była tak? Co księdza formowało do tego momentu dzisiejszego na przykład?
No, do takiego stanu może duchowości, która zawsze coś tam jeszcze jest, to dążenie do doskonałości i praca na sobą cały czas jest, ale to formowanie rozpoczęło się na pewno z domu rodzinnego i później było kontynuowane przez katechezę szkolną, to na pewno, ale dla mnie było takim czymś bardzo ważnym i istotnym uczestnictwo na mszach świętych jako ministrant. Ja służyłem do ołtarza po pierwszej komunii świętej, zostałem przygotowany przez księdza proboszcza na ministranta, no i służyłem i tak wpatrywałem się też w to, co się dokonuje. Mimo jako dziecko jeszcze nie rozumiałem do końca też o tej Eucharystii, nie wiedziałem do końca jako ministrant o co dokładnie chodzi, tak, w tej takiej głębszej teologii. Natomiast wiedziałem, że trzeba to wykonywać jak najlepiej jako ministrant, że muszę tutaj spełniać jakieś obowiązki ministranta i muszą być to piękne, bo też już księża nas uwrażliwiali, że to, co robimy, musi być piękne i służymy, pomagamy tutaj księdzu, pomagamy ludziom w przeżywaniu Eucharystii, a służymy Panu Bogu przez to, więc to wiedzieliśmy, że to jest coś ważnego, to jest coś istotnego i na pewno to przyczyniło się też takiej do mojej formacji, że pytałem siebie i zastanawiałem się, co ta Eucharystia znaczy i co ona mi daje, ta Eucharystia. I taki miałem już etap w życiu w pewnym momencie, kiedy ministrant tak się czuł też zobowiązany do tego, żeby służyć księdzu i nawet przez jakiś okres w szkole, to było gimnazjum, później liceum, nawet i codziennie chodziłem na mszę świętą, wieczorną, żeby służyć, pomagać księdzu przy mszy świętej, żeby później też czytać lekcje czytania. I na pewno też formowanie tej duchowości we mnie też duży wpływ miało świadectwo księży, z którymi rozmawiałem, z którymi się spotykałem też w ramach wspólnot, grup parafialnych.
Ale nie było nigdy w księdzu takiego buntu, nawet trochę młodzieńczego, że po co ja mam iść do kościoła, skoro no nie rozumiem za bardzo, właśnie jak ksiądz mówił, że wcześniej nie rozumiał trochę istoty i nie było nawet raz chociaż takiego zwątpienia?
Ja myślę, że właśnie też dziękować Panu Bogu, że jakoś nie miałem takiego momentu buntu na Pana Boga. Też bardzo byłem wdzięczny Panu Bogu za to, co od Niego otrzymywałem już jako dziecko, bo też ja jako dziecko też modliłem się do Pana Boga o to, żeby mi się w szkole powodziło i byłem bardzo wdzięczny za to, bo dobrze się uczyłem.
Piątki dostałem.
Właśnie, tak? Piątki dostawałem i się cieszyłem, że to dzięki Panu Bogu, dlatego okazywałem taką wdzięczność i taką jeszcze bardziej pogłębiałem to takie zaufanie Panu Bogu w swoim życiu, więc to mi dużo pomagało i takiego buntu jakoś nie przeżyłem. Nawet jeżeli gdzieś tam ktoś z kolegów mnie pytał w klasie na przykład, a po co ty służysz, po co ty jesteś ministrantem, bo tak było, że jak się rozpoczynał rok szkolny, czy tam kończył rok szkolny, kiedy to cała szkoła się schodziła, to widziałem, że niektórzy ministranci gdzieś tam byli w ławkach, nie byli przy ołtarzu, bo się wstydzili, prawda, ale ja może dlatego, że też tak chciałem być taki stanowczy i też radykalny w tym, to służyłem zawsze i nie wstydziłem się, dlatego też, że no, Pan Bóg może pobłogosławił dzięki temu, że gdzieś tam jakoś odważnie się tą wiarę też znawało. Może tak, coś
do
w tym kierunku.
No tak, ale katechami niepraktykującymi nazywamy tych, którzy w kościele pojawiają się bardzo rzadko, albo na niedzielną mszę przychodzą raz w miesiącu. Ja się śmieję teraz taką wstawioną mojego księdza proboszcza z parafii Świętego Kazimierza w Koszalinie. On zawsze wita podczas świąt, czy to wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych, roczniaków. Zawsze mówi: witam naszych paraf i roczniaków, czyli którzy przychodzą raz na rok. I my takich ludzi określamy mianem wierzących, ale nie praktykujących. Czyli w ogóle można używać czegoś takiego stwierdzenia?
Niestety, no, to sformułowanie istnieje, ale ono no, w swojej istocie jest jakoś też może jakieś błędne i gdzieś tam może pomylone z taką istotą przeżywania też naszej wiary i relacji z Panem Bogiem. No, ja mówię tak, że jeżeli mówisz, że no, ja wierzę w Pana Boga, ale nie potrzebuję chodzić do kościoła, nie praktykuję tej wiary, nie chodzę do kościoła, to ja tak mówię sobie wtedy, no, do tego nawet człowieka mogę powiedzieć, a wiesz co, ja to jestem malarzem. ja umiem malować, maluję obrazy i tak dalej, nie? A on mówi, a wtedy ktoś może spytać, no ale to jakie obrazy masz? A ja nie mam żadnego obrazu, ale jestem malarzem. I po prostu jestem artysta. Albo jestem znanym piosenkarzem, nie? No to jakie masz utwory, jakie piosenki zaśpiewałeś? No żadne, jeszcze żadnej nie zaśpiewałem, ale jestem piosenkarzem. Czyli widzimy, że ktoś się deklaruje się, że jest wierzący i mówi jakieś wzniosłe rzeczy, że tak, że ja jestem wierzący człowiek, ale nie ma potwierdzenia tego w czynach. No daj mi dowód na to, że jesteś wierzący. Niech czyny też zaświadczą, bo ktoś będzie się usprawiedliwiał i mówił, no ale jestem dobry dla drugiego człowieka, nic nikomu złego nie uczynię i tak dalej. No ale powiedz mi o swojej, jeżeli jesteś wierzący, to też jest jakaś relacja między tobą a Bogiem. Powiedz mi o tej relacji z tobą a Panem Bogiem. Na jakiej podstawie się to opiera? Jak ona się kształtuje, ta twoja relacja z Panem Bogiem? Bo wiara bez uczynków jest martwa. To też przecież dobrze wiemy, że to jest w Piśmie Świętym, że to uczynki mają zaświadczyć o tej naszej wierze. I choćby nawet i praktykowanie wiary też jako nie tyle forma oddania Panu Bogu chwały, ale też i formowania swojego serca. Też Kościół po to funkcjonuje, po to Chrystus nam dał Kościół, zostawił nam Kościół i dał Ducha Świętego, wlał w nasze serca, aby on był, żył w tym Kościele i dawał nam mądrości i też dzielił się miłością. Między innymi po to, żebyśmy też formowali swoje serce, żebyśmy nie w pewnym momencie nie pomylili właściwej drogi albo rozumienia Pana Boga, tylko żebyśmy trwali w jednej nauce Kościoła, czyli rozumieniu, kim jest Chrystus, kim jest Pan Bóg. Jeżeli ktoś nagle zaczyna odstępować od Kościoła i mówić, że ja Kościoła nie potrzebuję Eucharystii, nie potrzebuję księży i tak dalej, nie potrzebuję tego życia sakramentalnego, to w pewnym momencie zacznie tworzyć swojego Boga. Bo nie będzie posłuszny i nie będzie wierny Kościołowi, w której trwa ta nauka właściwa, wypracowana przez wieki, przecież przez teologów, przez doktorów Kościoła, przez ojców Kościoła, którzy ciągle jakby chcą zachować ten depozyt wiary, czyli właśnie tą istotę też wiary, te dogmaty, żeby nie powstały różne jakieś herezje, żeby nie powstały różne błędne twierdzenia. I teraz, jeżeli ktoś z tego rezygnuje i tylko deklaruje się, że jest wierzący, to w pewnym momencie stworzy swojego Boga i tego Boga różnie nazwie. I może go nazwać, że mój Bóg nie ma nic przeciwko na przykład jakiejś tam rozwiązłości seksualnej. Mój Bóg nie, on jest bardzo miłosierny i tak dalej. I zacznie sobie tworzyć swoją teologię, bo po prostu, bo odszedł od Kościoła, nie ma relacji z tą nauką wiary, która jest w Kościele i po prostu zaczyna tworzyć swoją teologię, rozumienie Pana Boga.
Tutaj przychodzi mi na myśl takie pytanie, może postawione nad wyrost, ale czy w takim wypadku można porównać osobę, która uważa się za wierzącą, niepraktykującą do osoby niewierzącej? Można je wrzucić do tego samego worka i traktować je na równi?
Tak, zastanawiam się właśnie nad tym, co powiedziałaś. Wydaje się, że ta osoba jest przeświadczona o tym, że wierzy. Znaczy, że ona wierzy w Pana Boga, tylko że ona nie odkryła istoty w ogóle funkcjonowania Kościoła i co ten Kościół mi daje. W pewnym momencie nikt albo nie ktoś nie przekazał. Tak jak dobrze zaczęliście w sumie ten temat pytaniem, właśnie jak ja też choćby nawet formowałem swoje serce, bo możliwe, że ktoś w jej życiu tej osoby nie przekazał takiej podstawy albo nie nauczał, jaka jest istota przeżywania tego Eucharystii, czy bycia w Kościele, życia w Kościele. I teraz ktoś nie rozumie tego, tylko to będzie może jakaś rutyna, dla niego będzie coś nudnego, bo ktoś na przykład od dzieciństwa się nudził, albo nawet ma bardzo często też uraz. Dużo jest takich urazów, choćby nawet gdzieś w konfesjonale i on, dla niego to jest argument do tego, żeby po prostu mówić, ja wierzę w Pana Boga, ale właśnie na swój sposób. Może świadomie to nie powie na swój sposób, ale w podświadomości to jest, że ja rozumiem swojego Boga nie jak ci księża, nie tak jak właśnie ten Kościół, tylko mam swoje zdanie na temat Pana Boga i wiem, jaki On jest. I już zobaczmy, jak wchodzimy wtedy pułapkę kreowania swojego Boga, który bardzo często w pewnym momencie zacznie odbiegać od tego właściwego Pana, którego my wyznajemy w Jezusie Chrystusie choćby, tak?
I to tutaj już jest ten grzech, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną? Czy tutaj już jest ta cienka granica?
Myślę, że tak. Myślę, że takie w pewnym momencie bałwochwalstwo może się pojawić, ale ono nie jest takie, bo ono bardzo często, właśnie, to jest też taka sytuacja, że ono bardzo często nie jest jakieś zawinione, że jeżeli ktoś się specjalnie odwraca świadomie, to znaczy zaczyna wyznawać swojego Boga i między innymi wchodzi choćby nawet jakiś okultyzm i tak dalej w tym znaczeniu, to jest konkretne, zawinione bałwochwalstwo, ale tutaj bardzo często ludzie są świadomi i cały czas nie są jakby nie rozumieją sensu istnienia Kościoła i bycia w tym Kościele. I tacy ludzie na przykład, powiem w otwarcie, że potrzebują takiej ewangelizacji, czyli takiej ponownej ewangelizacji. Że na przykład misje, które są głoszone gdzieś tam w krajach w Afryce, czy gdzieś w Ameryce Południowej, czy tam gdzieś w Azji, misje też powinny dotyczyć też i ludzi z naszych nawet i wspólnot. My bardzo często musimy przyprowadzić ludzi z naszych wspólnot parafialnych z powrotem do Kościoła, bo oni nie rozumieją istoty Kościoła. Bo nie wiedzą, że przez te sakramenty działa konkretnie Pan Bóg, że jest obecny Chrystus z nami, co więcej, że przez sakramenty mogą się dokonywać cuda, że mogą się dokonywać wielkie dzieła. I teraz człowiek, który może nie doświadczył nigdy obecności Boga podczas właśnie choćby nawet gdzieś celebracji liturgicznej, nie doświadczył choćby jakiegoś, nie wiem, cudu, może i tak, bo tak czasami też chcielibyśmy, żeby to wszystko było takie nadzwyczajne, to może po prostu się zniechęcić, czysto się zniechęcić. Jeżeli jeszcze to jest podbudowane jakąś podstawą, bo ktoś mnie namówił, bo ktoś mnie zraził do kościoła, bo nawet ksiądz może zraził na mszy świętej, bo kazania nudne, bo konfesjonale i tak się zachował. I człowiek naprawdę bardzo łatwo gdzieś odchodzi i pozbawia siebie tego wielkiego daru eucharystycznego, w ogóle życia sakramentalnego, które jest wielką łaską od Pana Boga i przez tą łaskę się dokonują wielkie dzieła w naszym życiu też. I ingerencja Pana Boga jest wielka, ale to jest też wolności naszej. I wtedy po prostu można powiedzieć, że no, miejmy nadzieję, że tak człowiek wraca znowu z powrotem do Boga Ojca, bo niestety zły duch się cieszy. Cieszy się, jeżeli nas odciągnie, przełamie tą relację z Bogiem. Jeżeli zerwie relację z Bogiem, bo później przychodzi do planu B, czyli zerwania relacji z innymi ludźmi, a później na końcu zerwania relacji z samym sobą, żeby człowiek powiedział, że jestem beznadziejny i bezsensowny i to życie do niczego jest. Czyli zerwać relację z Bogiem, z drugim człowiekiem, samym sobą, wpaść w taką depresję duchową, powiedzieć, że moje życie jest bez sensu. I to jest cel złego ducha. No i zobaczmy często właśnie na tym pierwszym etapie, jak nas pozbawia tego najcenniejszego daru Eucharystii i przez to widzimy, że później też ten powrót nasz jest ciężki do Kościoła, że ciągle są jakieś wyrzuty i ciągle jakieś argumentacje stawiamy, że albo powinien być taki, albo taki i człowiek się tylko usprawiedliwia, żeby nie skorzystać z najcenniejszego daru jak Eucharystia.
Tak, my do rozmowy jeszcze wrócimy, teraz stawiamy kropkę i słyszymy się, drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie muzycznej.
Zdjęcia bliżej, że się mamy w nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu. My wierzymy, że ten cięży zło zwycięży. My wierzymy, zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. My wierzymy w Boga Ojca. My wierzymy w Syna Moc. My wierzymy w Duch Święty i że Cię mamy w nim. My wierzymy, wierzymy w śmierć na krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów.
Jesteśmy po krótkiej przerwie muzycznej. Słuchają Państwo audycji pokuścinne, a w studiu gościmy księdza Rafała. Temat niezmienny. Rozmawiamy dzisiaj o wierzących, niepraktykujących.
I powracając do tematu, ksiądz mówił o tym, że powinniśmy takie osoby, które oddalają się od tego kościoła, jakoś sprowadzać. I teraz moje pytanie brzmi, to jest nasz obowiązek, na przykład, jeżeli mamy w rodzinie taką osobę i w sumie no, jesteśmy przeświadczeni, no, wiemy, że wierzy, no, komunię raz przyjmuje, ale rzadko, w kościele też nie zawsze bywa. I czy to jest nasz obowiązek, że powinniśmy jakoś
zareagować,
potrząsnąć nią?
Myślę, że to pytanie jest dobrze postawione, bo myślę, że wielu słuchaczy teraz może sobie nawet idzie tam przypomina albo ma w głowie osobę, z którą może ma taki problem, że chciałby, żeby ten bliski, że był małżonek, a może dziecko, a może wnucz, żeby wrócił do kościoła, żeby zaczął chodzić na mszę świętą i jest to taką bolączką dla naszego serca. Czy to jest obowiązek? Ja bym powiedział tak, nie można przymuszać kogoś. Człowiek nie może traktować czegoś, że jest coś z musu, że musisz coś zrobić. To właściwe, ponieważ w ten sposób no, jakby człowiek traktuje, że ogranicza mu się jakąś wolność. I to jest tak czasami błąd. Jest taki, że nam tak zależy, żeby ktoś chodził do tego kościoła, że my zaczynamy go przymuszać. I mówimy, że musisz przyjść, chodź tu, że tak. I zaczynamy szantażować nawet, co bardzo często skutkuje tym, że jeszcze bardziej człowiek się zraża w pewnym momencie i po prostu później jest wrogi nawet, wrogo nastawiony wobec kościoła, bo kojarzy mu się z jakimś tam czymś negatywnym, czymś, co był do czego był zmuszany. I zadaniem naszym w tym takim procesie tej ewangelizacji tego naszej bliskiej osoby jest to, żebyśmy uświadamiali istotę, sens sakramentów świętych, żebyśmy przede wszystkim w pierwszym rzędzie skorzystali z tego, aby dać świadectwo swojego życia. Czyli żeby powiedzieć, co mi daje Eucharystia, dobrowolny sposób przyjęta, ta komunia święta codziennie, czy sakrament pojednania, spowiedzi świętej, co mi daje, w jaki sposób ten człowiek, patrząc na nasze życie, on musi zadać sobie pytanie, a może ja powinienem żyć albo wrócić do Boga, bo tyle jest radości w tym, z kim rozmawiam, bo widzę, że w tym człowieku jest tyle takiej radości i pokoju w sercu. I to świadectwo życia ma zapalić nas do wiary, czyli do człowieka tego, który tam nie chodzi do kościoła, nie praktykuje tej wiary, bo się może zraził, bo może zwątpił, bo może przeżywa jakąś trudność, czy po prostu lenistwo. On musi zobaczyć, że w przeżywaniu sakramentów świętych bycie w kościele przynosi korzyść dla nas, dla naszego ducha, naszego wewnętrznego takiego pokoju w sercu. I po prostu on ma się zapalić wszystkim naszym świadectwem, czy naszym słowem. Jeżeli, bo często jest też, nie ma co ukrywać, że to jest też taki argument tych ludzi, którzy gdzieś nie praktykują wiary, mówią, że po co mam chodzić do kościoła, żeby co, żeby jak ty teraz się kłócić, żeby jak ty teraz zaraz tutaj plotkować na temat drugiej osoby. I zobaczmy, jak bardzo też i my powinniśmy dawać dobry przykład, jak nieskazitelni powinniśmy być, żeby ktoś nie wmówił nam później, że ma argument przeciwko temu, że Eucharystia nic nie daje, bo tu idziemy do kościoła, a zaraz wychodzimy z kościoła i jesteśmy całkowicie innymi ludźmi. trzeba być ostrożnym i też zobaczmy, że najpierw w procesie tej ewangelizacji drugiego człowieka, najpierw ja muszę sam siebie zewangelizować, zrozumieć, co ja muszę dać temu człowiekowi, czyli przykład własnego życia. Niech on się zapali moim przykładem przeżywania Eucharystii i tego, co mi daje Eucharystia, a nie z przymusu. To jest trudne, ja nie powiem, bo to jest bardzo trudne, ale to jest ta droga, która przez wolność wiedzie właśnie może do tego nawrócenia.
Na pewno. A jest takie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Wtedy niepraktykujący stają się nagle praktykującymi. Czy jest to hipokryzja, czy wewnętrzne nawrócenie?
Ja się zastanawiam, to znaczy tak, bo to Pan Bóg, wszystko jest w rękach Pana, ja nie mogę odpowiadać tutaj za Pana Boga, jak Pan Bóg też traktuje taką modlitwę, kiedy na przykład człowiek przed jakimś choćby ważnym egzaminem, kiedy przed jakąś ważną decyzją, przed czymś takim może i nawet trudnym, jakimś cierpieniem, chorobą, nagle po iluś tam latach wraca do kościoła, bo wierzy, że Pan Bóg jest w stanie go uzdrowić. Ja wierzę, że Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że jest w stanie Pan Bóg uczynić tutaj cud, ale jest pytanie o intencje tego człowieka i o jego wiarę. Czy to czyni z bojaźni, ale która polega na tym, że ja się boję, że Pan Bóg mnie ukaże i zostawi? Czy to jest bojaźń Boża, która polega na tym, że faktycznie zawiodłem Pana Boga i muszę to naprawić teraz? Jeżeli człowiek przychodzi ze skruchą i wraca do kościoła ze skruchą i prosi o to przebaczenie w konfesjonale, w spowiedzi świętej i to widać w nim pragnienie, nie okazję do teraz tego, żeby Pan Bóg zainterweniował w moim życiu, żeby wysłuchał mojej intencji, bo mam sprawę do Boga, tylko pragnienie, że teraz chcę wrócić do Pana, bo widzę, że jednak życie prowadzone dotychczas nie było idealne i potrzebuję Boga, no to jest dobra droga do tego, że Pan Bóg faktycznie interweniował, ale to też owoce po tym przychodzą później, kiedy już sprawa się rozwiąże i owoc też przychodzi wtedy, kiedy na przykład ktoś modlił się, żeby dobrze zdał egzamin, wrócił do kościoła, modlił się, nawet komunię świętą, bo się wyspowiadał i tego egzaminu nie zdał. I wtedy uważam, że jest bardzo dobra próba wiary tego człowieka, z jaką on intencją przyszedł. Czy było pragnienie nawrócenia do zwrócenia się ponownie ku Bogu, Eucharystii, sakramentów, czy była tylko chwilowe nawrócenie wykorzystujące moment, właśnie. Bo później po tym egzaminie niezdanym powie, o Panie Boże, nie pomogłeś mi, to wracam znowu do swojego starego życia, odchodzę od wiary. Jeżeli wróci i pozostanie w tym kościele, to wierzę, że Pan Bóg nawet z takiej sytuacji, kiedy najpierw nie zdał, wyprowadzi później jakieś dobro i pomoże mu. I będzie zaskoczony tym, jak to Pan Bóg też rozwiązał sprawę, ale była próba tej wiary. Tak też może być.
Nasza audycja niestety dobiega już powoli końca i proszę za może jakieś takie małe podsumowanie, jakaś porada dla naszych słuchaczy, no i może dla tych, którzy właśnie są tymi niepraktykującymi, a aktualnie słuchają.
Myślę, że ci, którzy nas słuchają w głównej mierze, to są osoby, które praktykują i żyją bardzo głęboko. Więc to, co mogę powiedzieć, na pewno jeżeli ktoś mi mówi, że nie potrzebuje Pana Boga, to ja odpowiadam, że no i właśnie, tak jak powiedziałem, że no, jestem malarzem, nie potrzebuję malować, nie? I można sobie mówić coś wzniośle, że kim to ja nie jestem, ale wiara bez uczynków jest martwa. To trzeba mówić drugim człowiekowi. Pokaż mi swoje uczynki. Jeżeli ktoś pokaże mi uczynki względem tego człowieka, pokaż mi uczynki względem Pana Boga. Jaką masz relację z Panem Bogiem? Czy ty przypadkiem nie zaczynasz tworzyć swojego Boga przez to, że odchodzisz od tej nauki Kościoła, która jest w Kościele, jest w Słowie Bożym tłumaczonym przez też teologów i ojców Kościoła. I na pewno do tego zachęcam wszystkich słuchaczy, żebyście dawali dobry przykład tym, którzy może nie widzą sensu w Eucharystii, żebyście pokazali, że Eucharystia daje wam radość, żebyście pokazali, że Eucharystia przynosi w mu sercu pokój i co jest bardzo ważne, żeby się pokazać, że dzięki tej Eucharystii jesteś w stanie przebaczyć swojemu mężowi, swoim dzieciom, swoim rodzicom, żeby człowiek zaczął się zastanawiać, skąd ty wziąłeś tyle siły do tego, żeby przezwyciężyć może takie trudności w życiu, a to świadectwo niech będzie może i takim momentem nawrócenia dla tego człowieka, że on również zapragnie być takim jak ty. Takim jak Chrystus.
My dziękujemy księdzu za to dzisiejsze słowo. Myślę, że teraz chyba każdy z nas będzie miał dobrą dawkę odpowiedzi dla tych wszystkich, którzy próbują jakoś nas zagiąć swoimi odpowiedziami, że nie potrzebują kościoła, bo na przykład się modlą albo wolą mieć wolną niedzielę. Teraz czas na szybkie pozdrowienia. Przy księdzach, czy chciałby ksiądz kogoś pozdrowić?
Dzień ojca się zbliża, więc pozdrawiam mojego tatę i składam mu najserdeczniejsze życzenia i wszystkim tatom.
Tak, jeszcze ja bym chciał skorzystać z okazji, nie często z tej okazji korzystam, ale dzisiaj są są 18 urodziną mojej siostry, którą serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze.
No tak, również życzymy jej wszystkiego najlepszego. No i ja szybko pozdrowię swoją rodzinę, siostry, rodziców, no i wszystkich was, oczywiście, drodzy słuchacze.